Dzień dobry Państwu, z tej strony Kiki Lepur. Jest piękne, niedzielne popołudnie. Za oknami pyszni się kołderka śniegu, a ja zapraszam Was najserdeczniej do wysłuchania mojego podcastu na temat vintage, popkultury i wszystkiego tego, co pomiędzy nimi. Dziś, w ramach Towarzystwa do Popołudniowej Kawy, proponuję Państwu zapoznać się z losami postaci równie elektryzującej i energetycznej, co uderzeniowa dawka kofeiny. Kobiety, której piosenki już wkrótce będę miała zaszczyt śpiewać podczas wydarzenia, o którym opowiem więcej na samym końcu odcinka. A jest to postać naprawdę niezwykła. Skromna dziewczyna, mówiąca biegle w trzech językach, właścicielka niezwykle nietuzinkowego głosu o najniższej możliwej tesiturze, piosenkarka, aktorka, feministka, aktywistka sprzeciwiająca się wojnie w Wietnamie oraz społecznym nierównościom, sojuszniczka społeczności LGBT. Femme fatale o sercu ze szkła. Matka, artystka totalna. Pierwsza ciemnoskóra kobieta kot i Izma z Nowych Szat Króla Disneya. Panie i panowie, przed państwem Erta Kitt. Jako, że praktycznie cały jej życiorys jest owiany swego rodzaju tajemnicą, przy okazji researchu postanowiłam więc skupić się przede wszystkim na wywiadach przeprowadzonych z Ertą na przełomie lat 80. i 90., jak i na autobiograficznej książce Confessions of a Sex Kitten, napisanej w 1991 roku. W końcu nikt nie znał Erty tak dobrze jak ona sama. Jeśli zaś jakieś wydarzenie z jej życia postanowiła pominąć lub przeinaczyć, szacunek do jej osoby podpowiada mi, że ja również powinnam to uszanować. Już sama data jej urodzin to jedna wielka niewiadoma. Sama utrzymywała, że nie wie dokładnie ile ma lat. W wywiadzie z 1993 roku przeprowadzonym przez Whoopi Goldberg wspominała nawet, że nie posiada takiego dokumentu jak certyfikat urodzenia. Dopiero w 2013 roku, a więc 5 lat po śmierci, jej jedyna córka, Kitt MacDonald, ujawniła w wywiadzie dla Obserwera, co udało jej się ustalić w związku z kwestią jej pochodzenia. Według zdobytych przez nią informacji, Erta urodziła się 17 stycznia 1927 roku na plantacji bawełny w którymś z miasteczek południowej Karoliny jako Erta Mae Kitt. Sama artystka wymienia wymiennie dwie miejscowości, St. Matthews oraz North. Jej ojciec był najprawdopodobniej białym synem właściciela plantacji, z pochodzenia Niemcem, na której pracowała jej matka, posiadająca mieszane korzenie, w połowie afrykańskie, w połowie zaś cherokeskie. Wielokrotnie natknęłam się na informacje odnośnie tego, że Erta została poczęta w wyniku gwałtu. Kiedy wypowiadała się na ten temat, często używała stwierdzenia took advantage, a więc podkreślała fakt, że syn plantatora otwarcie wykorzystał swoją nadrzędną pozycję względem jej matki. Prawdy o samym tym akcie miała finalnie dowiedzieć się w sądzie w 1998 roku, kiedy sprawa była już przedawniona. Tłumaczy to jednak zaginiony certyfikat narodzin, który został zniszczony prawdopodobnie po to, aby ukryć fakt gwałtu na czarnoskórej pracownicy przed opinią publiczną. Pamiętajmy, że nie mówimy już o czasach niewolnictwa w XIX wieku i teoretycznie na przełomie lat 20. i 30. byłoby to już przestępstwo ścigane prawnie. W praktyce jednak uprzywilejowana pozycja bogatego białego panicza stawiała go nie tylko ponad pracownicami jego ojca, ale i ponad stanowym prawem. A Erta nawet po 70 latach nie była w stanie się z nim zrównać. I to będąc już osobą medialną. Być może nawet w pewnym okresie swojego życia równie majętną. Często wspominała, że jedyną rzeczą, którą dostała od ojca, był jasny kolor skóry, który z kolei stał się przyczyną licznych szykan ze strony zarówno nowego partnera jej matki, kiedy to już udało im się plantację opuścić, jak i wcześniej, ze strony całej południowej społeczności osób czarnoskórych. Ze względu na jej wygląd, często miano odmawiać jej matce schronienia, a jej niemalże drugim imieniem stało się określenie Yellow Girl, w południowoamerykańskim dialekcie w pogardliwy sposób opisujące mieszańca, zbyt białego dla czarnych i zbyt czarnego dla białych. Młoda Erta od początku swojego życia borykała się z ogromną biedą. Goszcząc w programie Sally opowiadała o tym, że w tym okresie nie posiadała żadnych rzeczy materialnych. Żywiła się kradzionym przez jej rodzicielkę z okolicznych wiosek jedzeniem, spała w lesie na stercie drewna i kąpała się w okolicznej rzece. W końcu, w jej opinii, przede wszystkim ze względu na wspomniany już jasny kolor skóry, została oddana do domu zastępczego, gdzie również spotykała się z ogromną dawką przemocy. Goszcząc z kolei u Terego Wongana w 1989 roku ze łzami w oczach wspominała między innymi to, że kazano jej nosić worek po ziemniakach zamiast ubrań. Dla zabawy zaś przywiązywano ją do drzewa i bito aż do krwi, a także wielokrotnie molestowano seksualnie. Siniaki oraz otwarte rany okazały się jednak trudniejsze do ukrycia niż certyfikat narodzin. Dzięki pomocy odpowiednich jednostek państwowych udało się poinformować listownie o całej sprawie siostrę jej matki. Ta bowiem już wtedy nie żyła. A swoją drogą okoliczności jej śmierci, o których wspomina Erfa, są bardzo niepokojące. Przyczyną miało być bowiem otrucie przez członków rodziny, a cała ceremonia pogrzebowa miała być wypełniona przedziwnymi rytuałami wudu, mającymi na celu przeciwdziałanie ewentualnej zemście poczynionej przez jej skrzywdzonego ducha. Jej krewna, kierowana poczuciem chrześcijańskiego obowiązku, postanowiła ulitować się nad dziewczyną. I tak oto Erfa przeniosła się po raz kolejny, tym razem do Nowego Jorku, wielkiego miasta, w którym po raz pierwszy mogła doświadczyć, jak korzysta się z toalety, dowiedzieć się, jak działa prąd czy radio, czy też zobaczyć śnieg, przed którym szczególnie przestrzegano ją na południu. Również u Sally wspominała, że straszono ją nie tylko śniegiem, ale i latającymi pociągami czy wysokimi domami, z których spadali ludzie, ponieważ chciano ją po prostu zastraszyć tak, aby nie opuszczała domu zastępczego, w którym służyła jako darmowa pomoc domowa. Uzbrojoną w prowiant w postaci kanapki z zębaczem, jabłka, brzoskwini oraz kawałka placka ze słodkich ziemniaków, ubraną w dwa kompletne zestawy ubrań tak, aby nie było widać chorobliwej chudości, młodą Erfę wsadzono w pociąg i tak trafiła do wspomnianego już Nowego Jorku. Niestety i tam nie było jej pisane szczęście. Piękna i wysoka, ale oziębła i bardzo wymagająca ciotka również nie mogła zapewnić jej rodzinnego ciepła. Piosenkarka miała wtedy w zwyczaju uciekać od niej wieczorami i spędzać noce, kupując bilet jednorazowy na całą trasę nowojorskiego metra. Potem zaś, na krańcówce, przechodzić na drugą stronę przystanku i jechać z powrotem, ukrywając się przed konduktorami. Miała w sobie jednak niesamowitą siłę witalną, która nakazywała jej biec przed siebie dalej, nie poddawać się chociażby nie wiem co. Erfa musiała przetrwać. W wieku 16 lat przypadkowo wylądowała na castingu do osławionej grupy baletowej Katherine Dunham, a kiedy go wygrała, bardzo szybko otrzymała również stypendium w zawrotnej kwocie $10 na tydzień. Dzięki katorżniczej pracy i wielkiemu samozaparciu wkrótce zaczęła być znana w środowisku artystycznym jako młody, nieoszlifowany diament. Początkowo wykonywała piosenki Cole Poltera. Zawierała również mnóstwo intratnych znajomości. Takich jak chociażby przyjaźń z samym Davisem Juniorem, znanym swego czasu jako największy artysta, jaki kiedykolwiek pojawił się na scenie w Stanach Zjednoczonych, z którym przez jakiś czas była nawet zaręczona. Ich znajomość miała się zacząć swoją drogą bardzo nietypowo, ponieważ Erfa, wciąż na początku swojej artystycznej drogi, nie poznała skromnie ubranego, uznanego już wtedy muzyka i wysłała go po kawę dla siebie, biorąc go za chłopca na posyłki. Mężczyźnie jednak tak bardzo spodobał się tupet młodej piosenkarki, że niewiele myśląc, faktycznie udał się do sklepu po napój. Kiedy wrócił, Erfa została już co prawda uświadomiona w tym, kogo po tę kawę posłała, jednak jak sama stwierdziła, i tak niewiele powiedziało jej jego nazwisko. Gwiazdor jednak przepadł i jeszcze tego samego dnia zaprosił ją na kolację. Erfa ze śmiechem wspominała, że wszędzie, gdzie się udawali, obsługa ze względu na jej urok osobisty kojarzyła ją lepiej niż jego. Całą relację z nim określiła zresztą już w latach 90. jako pełną śmiechu i zabawy. A mimo, że z małżeństwa nic nie wyszło, samego wspominała w samych superlatywach. Co zaś dalej z jej karierą? Stopniowo nabierała coraz większego rozpędu. Dzięki częstym wizytom w Europie biegle nauczyła się niemieckiego i francuskiego. Znała również w stopniu komunikatywnym duński oraz niderlandzki. Zdarzyło się jej także śpiewać nawet po szwedzku czy turecku. Już w latach 50. była rozpoznawana przede wszystkim jako piosenkarka. A do dziś wiele osób kojarzy ją tylko i wyłącznie z jedną z bardziej creepy piosenek świątecznych pod tytułem Santa Baby. Jeśli chcielibyście się zapoznać z twórczością Erfy, ja jednak szczególnie polecam Wam jej album z 1956 roku, zatytułowany That Bad Erfa. Oczywiście, znajdziecie tam jej największe przeboje, Tak jak zabawne, seksowne I Want to be Evil czy Let's Do It, napisane właśnie przez Cole Portera. Niemniej jednak, dobrze odkryć także jej bardziej liryczne, delikatne wcielenie. Wszystko zaś okraszone konwencją zmysłowej sensualności. Bo taka właśnie była sceniczna elfa, o której potem często opowiadała w udzielanych przez siebie wywiadach. Zabawna, zadziorna, spontaniczna i niesamowicie seksowna. Wymyśliła samą siebie na nowo. Tak, aby nikt nigdy nie miał już mocy sprawczej, żeby ją skrzywdzić. I o ile na scenie taka kreacja jest możliwa w 100%, tak życie niestety rządzi się swoimi prawami. Elfa co prawda nie znalazła szczęścia w miłości. Odnalazła je jednak w macierzyństwie. O czym również niejednokrotnie wspominała osobiście, nie szczędząc przy tym gorzkich słów byłym teściowym. W latach 60. urodziła córeczkę. Niedługo potem zaś, zastępując Julie Newmar w roli Catwoman w telewizyjnej adaptacji Batmana, nadała swojej karierze zupełnie nowego biegu. Choć trzeba przyznać, że początkowo zmiana aktorki z białej Julie na śniadą elfę była zmianą, delikatnie powiedziawszy, kontrowersyjną. Zwłaszcza w południowej części Stanów. Znów, przypominam, mówimy tutaj o końcówce lat 60., a nie o XIX wieku. W tym miejscu chciałabym wszystkim osobom uskuteczniającym bezsensowne dyskusje na temat czarnoskórych elfów czy nadmiernej eksploatacji rasowej reprezentacji w dziełach Netflixa poradzić serdecznie, żeby się mocno zastanowili nad kontekstami w danej dyskusji, a potem zaś wygłaszali jakąś opinię. Wracając jednak do tematu głównego. Elfa była w swojej roli tak magnetyczna, że wkrótce o wszystkich kontrowersjach zapomniano. Pozwólcie, że tym razem nie będę omawiać Wam tego zjawiska. A tradycyjnie podpowiem, abyście sami zapoznali się z materiałem źródłowym. Obawiam się, że nie jestem w stanie tego oddać słowami. Link znajdziecie, również tradycyjnie, w opisie odcinka. Wszystko w życiu Elfy wydawało się kręcić dokładnie tak, jak powinno. I można spokojnie powiedzieć, że jej gwiazda nigdy nie świeciła jaśniej niż wtedy, w latach 60. Jak to się stało, że tak szybko przygasła? Tak, że przypomniano sobie o niej dopiero niemalże po 20 latach? Znacznie przyczyniła się do tego wojna w Wietnamie. A właściwie silny sprzeciw elfy wobec niej. A zaczęło się bardzo niewinnie. Od pewnego popołudniowego obiadu. Jak już przed chwilą wspomniałam, gwiazdorski status elfy pod koniec lat 60. był niekwestionowany. Ze względu na swój aktywizm, Kit została zaproszona przez ówczesną pierwszą damę na tak zwany lunch dla kobiet, który odbył się 18 stycznia 1968 roku. Lunche dla kobiet to były proszone imprezy, na których majętni przedstawiciele klasy średniej debatowali o ważnych problemach społecznych. Rzecz jasna z perspektywy swojej uprzywilejowanej bańki. Elfa zaś, jak możecie się domyślać, posiadała zgoła inną perspektywę. Tematem ówczesnej dyskusji było wykorzenienie przestępczości młodych na ulicach. Kiedy pod koniec proszonej imprezy Lady Bird, czyli ówczesna pierwsza dama, poprosiła o krótki komentarz do sprawy. Kit rzecz jasna podniosła rękę jako pierwsza. I nie zważając na obecność samego prezydenta, powiedziała dokładnie to, co myślała. Według niej część przestępstw popełnianych przez nieletnich była wyrazem sprzeciwu wobec powołania do służby w Wietnamie. Pozwolę sobie zacytować jej wypowiedź. Chłopcy, których znam na terenie całego kraju, uważają, że nie opłaca się być dobrym facetem. Doszli do wniosku, że nie muszą jechać do Wietnamu. Wysyłacie najlepszych w tym kraju, aby zostali rozstrzelani i okaleczeni. Buntują się, wszczynają uliczne burdy, palą trawę i są na haju. Nie chcą chodzić do szkoły, bo wiedzą, że i tak zostaną zabrani matkom i będą rozstrzelani w Wietnamie. Pani Johnson, sama jest pani matką, chociaż ma pani córki, a nie synów. Ja też jestem matką i znam uczucie, kiedy dziecko wychodzi z wnętrza moich trzewi. Mam dziecko, a potem pani wysyła je na wojnę. Nic dziwnego, że dzieciaki buntują się i palą trawkę. Pani Johnson, na wypadek, gdybyś nie rozumiała pani żargonu, trawka to marihuana. Na YouTubie jest również nagranie, na którym można zaobserwować jej konfrontację z prezydentem Johnsonem z tej samej imprezy. Elfa zapytała go bezpośrednio, jak jego zdaniem mają zachować się rodzice, którzy są zmuszeni pracować wiele godzin, zamiast zajmować się dziećmi. i jakie dokładnie rozwiązanie tego problemu proponuje społeczeństwu państwo. Warto zapoznać się osobiście z nagraniem. Podlinkuję Wam je również w opisie odcinka. Rzecz jasna, jej moim zdaniem ogromnie trafne komentarze wzbudziły ogromne zaskoczenie, a zebrane w pomieszczeniu inne kobiety natychmiast rzuciły się do mikrofonu, kontrując jej wypowiedź i próbując złagodzić jej wzburzenie. Elfa jednak nie miała zamiaru wycofać się z ani jednego swojego słowa. Zawsze stała w obronie słabszych, pokrzywdzonych i wykluczonych. Nie inaczej miało być tym razem. Rzecz jasna, od razu została wyproszona z elitarnego spotkania. Nie zamówiono jej nawet taksówki do domu, chociaż na lunch została przywieziona rządowym autem. Następnego dnia Washington Post umieścił Elfę na tak zwanej czarnej liście artystów, ale Kit nie miała w zwyczaju łatwo się poddawać. Nie mogąc znaleźć pracy w Stanach Zjednoczonych, Kit udała się do Europy, którą miała okazję zwiedzić już jako początkująca artystka, aby występować na jej terenie przez przeszło 10 kolejnych lat, dopóki nie wróciła do Ameryki w 1978 roku, aby zagrać główną rolę w musicalu Timbuktu na Broadwayu. New York Times ujawnił później, że CIA pod namową Secret Service przechowywało na jej temat obszerną teczkę w swoich archiwach. Ach, Ameryka. Kraj wolności i praw mniejszości. Co dalej działo się z Elfą? Mimo, że Timbuktu nie zebrało jakichś wybitnie fantastycznych recenzji, to jej rola była bardzo chwalona, była nawet nominowana do nagrody Tony. New York Times pisał o niej tuż po premierze. Nie było lepszej kandydatki w obsadzie niż panna Kit. Jej lwia twarz, w której jednocześnie widać ogromną posępność i nutę radosnej kpiny, nadrabia sporo innych słabości sztuki. Porusza się niespodziewanie. Jest nieoczekiwanie nieruchoma, wytrąca nas z równowagi i wprawia nas w stan zatrzymania. Raz jeden w trakcie całego spektaklu. Podczas komicznie nieprzyzwoitej pantomimy, która towarzyszy jej piosence o eliksirze miłosnym. Jak zwykle bawiąca się swoim wizerunkiem wyzwolonej seksualnie femme fatale, Kit powoli odbudowywała swój gwiazdorski status. Na przełomie lat 80. i 90. wystąpiła w serii popularnych talk showów, których nazwy wspominałam już wcześniej. Napisała również książkę, która zainspirowała niniejszy odcinek mojego skromnego podcastu. Występowała rzadziej, ale zawsze wybierając role, które zahaczały o jej ikoniczne emploi. Nawet mimo zaawansowanego już wieku pozostawała zadziorna i seksowna. Ostatnia jej wielka kreacja to oczywiście Izma z Nowych Szat Króla. Majstersztyk amerykańskiego dubbingu. Elfa Kit zmarła na raka okrężnicy w Boże Narodzenie 2008 roku. 3 tygodnie przed jej 82 urodzinami w swoim domu w Weston, Connecticut. Jej córka opisywała swoje ostatnie dni spędzone z matką w następujący sposób. Byłam z nią, kiedy umarła. Opuściła ten świat dosłownie krzycząc na całe gardło. Byłam z nią stale. Leżała w domu przez kilka ostatnich tygodni, kiedy lekarz powiedział nam, że już nic nie można zrobić. Aż do ostatnich 2 dni wciąż się poruszała. Lekarz powiedział nam, że bardzo szybko odejdzie, a jej organizm zacznie się po prostu wyłączać. Ale kiedy faktycznie się to już stało, opuściła świat z hukiem, zostawiła go tak, jak żyła. Naprawdę wierzę, że jej instynkt przetrwania był tak integralną częścią jej DNA, że nie zamierzała odchodzić po cichu lub dobrowolnie. Nie ma chyba piękniejszego podsumowania całej historii życia dziewczyny, która nigdy, przenigdy nie zamierzała się poddać. A wszystko, co miała na tym świecie, zawdzięczała sobie. I dokładnie tak wysoko podniesionej głowy i samozaparcia. Życzę i Wam, drodzy słuchacze. Zanim się jednak rozstaniemy, jestem Wam winna jeszcze trochę wyjaśnień. Jak już wspomniałam wcześniej, postać Elfy jest mi niezwykle bliska, także dlatego, że będę mieć ogromną przyjemność śpiewać jej piosenki podczas wydarzenia, które przygotowuję obecnie razem z Velvet Rose oraz Piotrem Zdebskim we współpracy z wrocławską Czasoprzestrzenią. Łamiąc konwencję świętowania walentynek 14 lutego, na 15 lutego przygotowaliśmy bowiem pokaz z okazji Dnia Singla. Pokaz, na który z tego miejsca serdecznie chciałabym Was zaprosić. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Tymczasem uciekam na próbę. Przed nami jeszcze trochę pracy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzach. Zapraszam Was również serdecznie do podglądania moich poczynań w mediach społecznościowych, na Facebooku czy Instagramie. Wszędzie tam funkcjonuję jako Kiki Lepur. Żegnam się z Państwem najserdeczniej. Do zobaczenia już wkrótce!